Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak jak pastor powiedział, jestem wdzięczny za moich poprzedników, ale nie ukrywam, że też już czekałem na ten ważny czas. Z pewnością dla was, jak i przede wszystkim dla mnie. W pewnym sensie dzisiejsze nabożeństwo jest zwiastunem zmian. Zmiany tutaj pod kątem oczu wizualne już zauważyliście. Delikatnie tutaj namieszaliśmy na scenie. Tak jak pastor wspomniał, jest tutaj dzisiaj pomiędzy nami Kinga i Szymon. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogą wykonywać swoją pracę tutaj i że robią to tak bardzo subtelnie. I mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje tutaj wokół, co jest częścią innej formy naszego nabożeństwa niż zwykle, nie będzie jakąś przeszkodą w odbiorze dzisiejszego słowa. Kilka tygodni temu, bodajże około miesiąc temu, miałem w niedzielę taką usługę, którą zatytułowałem Fundament w rodzinie. I już wtedy zapowiedziałem, że ten temat jest na tyle rozległy, że nie jestem w stanie zmieścić się w jednej tylko usłudze i dzisiaj chciałbym kontynuować tą usługę. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mówili o trzech bardzo istotnych, bardzo ważnych aspektach związanych z fundamentem w rodzinie. Jest to aspekt miłości, karności, a także i posłuszeństwa. Jak dobrze wszyscy pamiętacie, bardzo szybko ustaliliśmy, że fundamentem w życiu rodziny, podstawą rodziny jest fundament, którym jest Jezus Chrystus. Jeżeli mówimy o fundamencie rodziny, czyli o Jezusie Chrystusie, mówimy o tym, który jest miłością. Czyli fundamentem naszych rodzin jest miłość. I to wszystko rozpoczęło się, cały ratunek, cały plan człowieka wyniknął, poczekamy chwileczkę, cały plan wyniknął z tego, że Bóg zesłał swojego jedynego Syna przez miłość. Miłość była tego źródłem. I gdy możemy popatrzeć przede wszystkim na relacje Boga Ojca i Boga Syna, możemy zobaczyć wzór czystej, nieskazitelnej, bezinteresownej, bezwarunkowej miłości. Jest to wzór, który musi być fundamentem twojej i mojej rodziny. I myślę, że taką bardzo istotną i ważną rzeczą jest to, że tym motywem napędowym poruszania się w naszych rodzinach właśnie musi być miłość. Miłość pozwala dokonywać często nam trudnych wyborów. Miłość tak naprawdę często pozwala na zasłanianie pewnego egoizmu, który jest w każdym z nas. I myślę, że wychowanie jest przede wszystkim aktem miłości, a miłość stety lub niestety również jest wymagająca. Ale to, co powiedziałem na samym początku, nie oznacza to, że nie jest dalej zarazem bezinteresowna. Myślę, że chyba mamy ciągle tą świadomość. Ja jestem dalej w takim miejscu, nie wiem jak wy. Mam 33 lata skończone, uczę się dalej miłości. Uczę się po prostu kochać. Uczę się dalej kochać Boga, uczę dalej się kochać moją żonę, moje dziecko, moją mamę i przede wszystkim was, bracia i siostry. I myślę, gdy tak pomyślimy o takim bardzo ważnym aspekcie, doszedłem do takiego wniosku, że pierwsze dwa przykazania, nie przepraszam, źle powiedziałem, nie pierwsze dwa przykazania, ale pierwsze przykazanie, o którym powiedział Jezus, które powinno być najważniejsze i drugie związane z tym, jest to aspekt związany z miłością do kogo? Do Pana Boga i z miłością do bliźniego. Zapisałem sobie tutaj coś takiego, że właśnie poprzez miłość do Boga i miłość bliźniego, aż do współczesności stanowi to taki punkt ukazujący ideał i cel wychowania w rodzinie. Człowiek został powołany do życia w prawdzie i w miłości i jest to możliwe tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy fragment. Będziemy czytać z pierwszego listu Jana, rozdział 4, wiersze od 7 do 10. Dzisiaj debiutuję z nową Biblią, o której wcześniej wspominałem. Będę używał w cudzysłowie takiej polskiej nazwy, czyli Biblia Ognia albo Biblia dla charyzmatyków. Nie będę używał tej nazwy angielskiej. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7 wiersz do 10. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale doszedłem do takiego wniosku, że ta nasza osobista relacja z Bogiem i nasza miłość do Niego jest przede wszystkim nieustannie weryfikowana poprzez nasz stosunek do innych ludzi. My możemy mówić o tym, że kogoś kochamy, ale poparcie naszych słów jest zawsze wyrażane w naszych czynach. Jeżeli mówimy o tym, że kogoś kochamy, ale nasze czyny o tym nie świadczą, to trzeba się zastanowić nad tym, czy jest to kompatybilne, czy jest to w tym momencie spójne. I czy prostym jest kochać nas, siebie nawzajem, czy prostym jest kochać nas w rodzinie. Myślę, że to jest temat, w którym ciągle będziemy zbierać doświadczenie i tak naprawdę będziemy uczyć się kochać aż do końca naszego dnia tutaj na ziemi. Bo myślę, że w tym aspekcie jesteśmy w nieustannym procesie. I przechodząc do tego drugiego punktu, do tego drugiego aspektu, który może się wydawać dla nas bardzo trudny, jest nim karność czy też karcenie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak to wszystko się ze sobą łączy. Miłość, karność i posłuszeństwo. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy mieli świadomość, że karcenie i posłuszeństwo jest ściśle związane z miłością. One mają swoje źródło tak naprawdę w miłości. Zapisałem sobie coś takiego. Karność. Metody, sposoby, trendy, aspekty wychowawcze, aspekty psychologiczne i w tym wszystkim ten, który jest najważniejszy, czyli Bóg. Wiecie, mamy teraz na przestrzeni lat jakąś taką mieszankę, która nam się tutaj tworzy, ale ciągle niezmienną, najważniejszą częścią naszego życia jest ta oto księga, która weryfikuje wszystko, co powstaje do dnia dzisiejszego. Ona jest naszym przewodnikiem i ona też przede wszystkim mówi o karceniu, mówi o karaniu. I tak pomyślałem sobie, że właśnie gdy mówimy o tym procesie wychowawczym, o wychowywaniu naszych dzieci, jest to związane ściśle z tym, aby korygować czy naprawiać pewne działania naszych dzieci. Używamy tutaj różnych metod i jedną z tych metod może być właśnie karność czy też karcenie. Zadałem sobie takie podstawowe pytanie, które jest bardzo ważne, aby rozumieć, czym jest karność, czym jest istota karności. Intencją karania dzieci, myślę, że wszyscy to wiemy, nie jest wyładowanie się gniewu rodziców na dziecku. Intencją jest ocalenie jego duszy przez tą metodę, którą jest karność. I wiecie, tak naprawdę zachęta do karcenia dziecka nie każe nam używać w każdym możliwym aspekcie, gdy dziecko na przykład coś przeskrobie, siły fizycznej. To nie jest tego zadaniem. Dziecko po prostu musi mieć pewne granice. Ono nie może robić wszystkiego, co mu się podoba. I nie wiem, czy też tak macie, jeżeli chodzi o wasze dzieci, albo przez pryzmat tego, że kiedyś sami byliście dziećmi, albo dalej jesteście dziećmi, czasem pewne metody po prostu nie docierają. Ja zawsze pamiętam, że u nas w domu na początku była to tak zwana metoda słowna. Nie rób, zostaw, pożałujesz, to się źle dla ciebie skończy i tak dalej, i tak dalej. Metoda słowna nie zadziałała. Później był taki aspekt bariery psychologicznej. Mama próbowała nam wejść już na psychikę. Jak tata wróci do domu, to zobaczycie. Tata był policjantem. Więc zawsze można było tutaj wpleść ten aspekt i ma pas, który potrzebny jest tutaj do utrzymania kabury. Więc jak tata wróci do domu, to zobaczycie, że będzie inaczej. I wiecie, ja myślę, że ta metoda w głównej mierze już działała. Ten aspekt psychologiczny, ten mityczny pas tak naprawdę. Co się stanie, gdy on wróci i jednak mama powie, że byliśmy niegrzeczni? Myślę, że bardzo często na tym etapie już się zatrzymywaliśmy. Ale powiem szczerze, że dochodziło do takich sytuacji, że bariera psychologiczna też z różnych przyczyn została złamana. tutaj uzgodniłem z moją mamą, nie ma nic przeciwko temu, dostawaliśmy po prostu po przysłowiowym tyłku w domu. I myślę, że nigdy mi to nie zaszkodziło. Jestem przekonany z perspektywy czasu, że jedynie co mogło to zrobić, to to, że pomogło mi to, ukształtowało mnie jako człowieka, mój charakter i typ osobowości. I właśnie pomyślałem sobie o tych pytaniach, których powinienem powiedzieć wcześniej, ale wrócę do nich teraz. Czy celem karności jest zadanie bólu dziecka? Czy celem karności jest jednak to, aby dziecko zrozumiało, dlaczego zostało ukarane? Wydaje mi się, że to jest celem karności. Dziecko musi wiedzieć, że zrobiło coś źle i ponosi tego pewnego rodzaju konsekwencje. I oczywiście też, gdy rozmawiamy o karności, czasem możemy mylnie odbierać pewne rzeczy. Nie chodzi też przede wszystkim o to, żeby sprać nasze dziecko na przysłowiowe kwaśne jabłko. I myślę, że wtedy ta metoda nie działa w taki sposób, w jaki powinna działać. Chciałbym, abyśmy, tak jak wcześniej tutaj mówiłem, zwrócili się właśnie do Bożego Słowa. Jest bardzo fajny fragment, dawno nie używałem tego słowa. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nadwyrężam to słowo tutaj w tym miejscu. Pilnowałem się, więc dzisiaj powiem, że dla mnie ten fragment jest fantastyczny. Mam z tym problem, czasem mówię, że wszystko jest fantastyczne, ale dzisiaj muszę tego użyć. Będziemy czytać z listu do Hebrajczyków. Myślę, że już wiecie, co mi chodzi na myśli. 12 rozdział, będziemy czytać wiersz od 5 do 11. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana. Albo zacznijmy troszeczkę wyżej. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Wypisałem sobie kilka tutaj słów, czy pogrubiłem sobie. Pierwsze, ten zwrot już na początku. Zapomnieliście o czym? O zachęcie. Jak możemy łączyć zachętę z karnością? To jest bardzo ciekawe. Zapomnieliście o czym? O zachęcie. Druga rzecz, nie lekceważ pouczeń Pana. To się dalej będzie wiązało z etapem posłuszeństwa. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której powiedziałem na początku, kogo Pan kocha, tego karci. Wiecie, czasem potrafimy mocno nagiąć aspekt miłości Boga względem nas, unikając tego, że Bóg jednak jest tym, który karci. Doświadczyliście karcenia ze strony Bożej w swoim życiu? Mam nadzieję, że tak i wierzę, że tak, bo ja jego doświadczyłem. I kolejna rzecz, którą sobie wypisałem, też bardzo ważna z tego fragmentu. Cierpliwie znoście karcenie. Jak można cierpliwie znosić karcenie? Szczególnie, gdy jest się dzieckiem, gdy się nie ma tak naprawdę zielonego pojęcia, dlaczego zostało się ukaranym. Kolejna bardzo ważna rzecz. Utożsamiamy się ciągle z tym, że jesteśmy Jego synami i córkami. Zgadzacie się z tym? I co tutaj dalej padło? Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Nie ma syna, którego ojciec by nie karcił. I dalej jest odnośnik do ziemskich ojców, którzy karcili swoje dzieci. I tutaj jest napisane, a my ich za to szanowaliśmy. Ten fragment jest naprawdę fantastyczny. Ale jest bardzo trudny. Ale jest zawarty tu, w tym, w Bożym Słowie, które jest dla nas przewodnikiem i które mówi nam o pewnych normach, które ulegają niestety pewnemu odkształceniu w dzisiejszych czasach. I to, co jest bardzo ważne, to, co jest bardzo istotne, dzieje się to dlaczego. To jest niezrozumiałe dla nas, ale wynika to z czego? Z troski o nasze życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, dla Twojego i dla mojego dobra, abyśmy uczestniczyli w czym? W Jego świętości. To jest naprawdę fenomenalny dla mnie fragment. Wracając do dalej Bożego Słowa, do Starego Testamentu, u nas często gdzieś tam toczy się taka batalia nad ważnością Starego Testamentu. Ja jestem tak nauczony, mam nadzieję, że my wszyscy też, że nie da się tutaj wyciąć tej pierwszej części Biblii. To jest integralna część całej Biblii. Jest ona tak samo namaszczona, jak i Nowy Testament. I to, co jest bardzo ważne, najpierw powstał Stary Testament. Stary Testament zapowiada rzeczy i dzieła przyszłe. Jezus sam odnosi się do Starego Testamentu. To, co też jest bardzo ciekawe i to, co jest bardzo ważne, abyśmy dobrze zrozumieli, że Jezus nie przyszedł na świat po to, aby znieść prawo, ale aby wypełnić prawo. On był dopełnieniem tego prawa. Sam w sobie był prawem. Czy na przykład w chwili obecnej nie stosujemy 10 przykazań, bo są one zawarte w Starym Testamencie, a my żyjemy w Nowym Przymierzu z Jezusem Chrystusem. Czy On zniósł 10 przykazań? Wydaje mi się, że nie. Że dalej je będziemy stosować. Jest tam bardzo ważne przykazanie, które mówi o tym, aby czcić swojego ojca i swoją matkę. I przechodząc już do tego Starego Testamentu, kilka fragmentów z Księgi Przysłów. Nie musicie czytać tych fragmentów. Powiem, gdzie one są zawarte, ale ja będę czytał tutaj z moich notatek. Księga Przysłów, 3, rozdział, wiersz 12. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swego ukochanego syna. Księga Przysłów, 13, rozdział, 1 wiersz. Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. Dalej zostajemy w 13 rozdziale. Będziemy czytać wiersz 21. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Motywem napędowym karcenia, czy też źródłem karcenia, ewidentnie do nas to mówi Boże Słowo, jest miłość. Jest po prostu miłość. I miłość pozwala nam przezwyciężać te pewne trudności. Bo gdy kochamy nasze dzieci, gdy kochamy siebie nawzajem, Boże Słowo mówi tutaj jasno. Karcenie jest elementem, który wychowuje nas wszystkich. I to jest bardzo istotne. Pomyślałem sobie o tym, że my musimy tak naprawdę umieć właśnie zrozumieć to, że nawet ta kara cielesna, która czasem dosłownie przychodzi nam takim ściskiem przez gardło, że to jest coś takiego strasznego, że to jest coś niebywałego, musimy dobrze się nad tym zastanowić, co to może oznaczać dla naszego dziecka i jak ona powinna być stosowana w życiu Twojej rodziny i mojej rodziny. Ja sobie napisałem tak, nawet kara cielesna powinna być dostosowana do wieku, płci, przewinień dziecka, a nawet jego typu osobowości i charakteru. I to od mądrości rodziców, Twojej i mojej, zależy rozróżnienie tych rzeczy. Wiecie, to są takie naprawdę detale, ale wydaje się przede wszystkim, że one są bardzo ważne. Mamy tu pewien motyw i pewien czynnik, który nam powoduje to, że to karcenie jest dla nas bardziej zrozumiałe. I gdy tak zastanawiałem się ogólnie nad wychowywaniem dzieci, ja głównie odnoszę się do tego, że sam ciągle jestem dzieckiem i byłem wychowywany przez moją mamę i mojego tatę i teraz gdzieś nabywam skromnego doświadczenia w ilości ponad roku. Mogę podać tutaj dwa takie przykłady. Moja mama właśnie zezwoliła też na to, chociaż bezpośrednio nie jest związany z nią, ale raczej z moją babcią i wiąże się z kolejnym tematem, do którego za chwilę przejdziemy, czyli posłuszeństwa. Nasza cała rodzina pochodzi z województwa mazowieckiego. Nasi rodzice i cała po prostu rodzina gdzieś tam mieszka niedaleko takiego miasteczka Pułtusk. I tak się składa, że często my jako małe dzieci byliśmy zawożeni do babci. Ja tam często byłem 2 tygodnie, 3 tygodnie. To jest taka mała miejscowość po PGR-ze, nazywa się Gładczyn. Tam jest 5 bloków i kilka domów jednorodzinnych, sady, pozostałości tego PGR-u. Bardzo, bardzo specyficzna miejscowość i jest tam taki staw. I wiecie, ja miałem może 11-12 lat. Pierwszą rzeczą, o której się dowiedziałem, to gdy bawię się na zewnątrz, no to nie mogę iść sam nad staw. No ale mój kolega miał inne plany, był starszy ode mnie, ja byłem młodszy, więc już wiedziałem, że on ma pewne doświadczenie życiowe. Skoro jest starszy, to wie, co robimy, nie? Więc mu zaufałem. On był starszy o 4 lata i mówi, idziemy na ryby, idziemy łowić ryby. No gdzieś w głowie mi wybrzmiewało to, że babcia mówiła, mama mówiła, siostry od mamy, słuchaj, nie możesz iść samemu nad staw. No ale aspekt tutaj ten psychologiczny został złamany i poszedłem w towarzystwie starszego kolegi. W ogóle nie wiem dlaczego, ale wymyśliliśmy, że będziemy łapać te ryby na kija i tam znaleźliśmy takiego szczura, żeby tam zawiązać go w ten kij, to będzie nasza przynęta. Jakiś taki poroniony pomysł był, ale no, dzieci często mają bardzo ciekawe pomysły i nie da się ich racjonalnie wytłumaczyć. Chcemy łowić ryby, więc potrzebna była przynęta. I nie pamiętam, jak się to dokładnie stało. Chyba na tak zwane zalety przychodził jeszcze mój przyszły wujek do jednej z sióstr mojej mamy i akurat sobie podjechał autobusem, idzie i patrzy, Błażej jest nad stawem z Hubertem i łowią ryby. No i od razu zostałem zgarnięty stamtąd. W głowie już na tyle miałem poukładane, że wiedziałem najprawdopodobniej, co się stanie, gdy wrócę do domu i co zrobi ze mną moja babcia. I oczywiście tak naprawdę nie było to dla mnie nic nowego, bo wiedziałem, że gdzieś tam w domu parę razy się dostało za różne wyczyny, więc tylko zastanawiałem się nad tą formą, jak mocno dostanę, ewentualnie czym dostanę. I gdy przyszedłem do domu, tak jakby moje oczekiwania były takie, o jakich mówiłem, czyli babcia szybko powiedziała, że byłem nieposłuszny, poszedłem nad staw, mogło się to źle zakończyć. Ja bym mi to tak dosadnie wytłumaczyć, no po prostu troszeczkę po tyłku dostanę. No i dostałem. I wiecie, my żyjemy w takich czasach, że bardzo wyciągamy w świat internetu, w mediach społecznościowych takie rzeczy, które gdzieś tam się dzieją z jakimiś rodzinami. Coś się stało, gdzie byli rodzice, jak oni wychowywali te dzieci. Od razu robimy taki właśnie szum medialny i wszyscy się zastanawiają, jak sobie radzić z nieposłuszeństwem dzieci. I wydaje mi się, że element karności jest jedną z tych metod, które mogą pomagać i wierzę, że pomagają w tym, aby nasze dzieci jednak były posłuszne. I też, gdy wcześniej tutaj czytaliśmy ten fragment z listu do Hebrajczyków, tutaj jest bardzo ważna rzecz, która mówi o naszych odczuciach w momencie, gdy jesteśmy ukarani. Ja się z tym zawsze łączyłem. Później to dopiero zrozumiałem, gdy zacząłem czytać Biblię. 11 wiersz. On jest taki prosty, ale dla mnie teraz już jest przyjemny. Żadne karcenie chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Nie znam kogoś, kto był karcony i był zadowolony z tego, że jest karcony. To już musiałby być jakiś bardzo wysoki poziom karcenia w domu i naprawdę byłbym w szoku. I dalej tutaj jest napisane to, co jest najważniejsze. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Karcenie mówi o ćwiczeniu i najprawdopodobniej jest to proces, który będzie trwał jakiś czas. Ale mówimy tutaj także o rezultatach tego procesu. Owoc sprawiedliwości, a o to nam chyba chodzi. Myślę, że waszym zadaniem i moim również, jako rodziców, jest od samego początku uczenie dziecka, że to wszystko, co robi, musi przynosić szacunek do Boga, do nas jako rodziców i do innych ludzi. Bardzo ważna perspektywa, wynikająca z szacunku do Boga, do rodziców i do innych ludzi. Drugi taki przykład dotyczy... No poniekąd nie ma mojego brata, ale myślę, że się nie pogniewa. Główną rolę tutaj też odgrywałem w pewnym sensie ja. Niestety przeze mnie zarobił Manto. W pewnym etapie byliśmy razem w przedszkolu, no i bawiliśmy się w piaskownicy. Później jest ten czas, gdzie grupy się łączą, są w tak zwanym ogródku. No i chyba Kuba miał wtedy 3 lata albo 4, a ja wtedy musiałem mieć 5 albo 6, bo różnica wieków między nami to 2 lata. Jak to tam dzieci bawią, budują jakiś tam zamek w piaskownicy, coś tam ktoś tam robi, ktoś mu tam chyba wziął coś, łopatkę czy coś i on nagle powiedział bardzo dziwne słowo. Słowo, którego dzieci nie powinny używać. A że ja już w świadomości wiedziałem, że jest to złe słowo, no to byłem tym tak zwanym niestety donosicielem. Pobiegłem od razu do mamy, powiedziałem, że Kuba użył pewnego słowa. Mama była w szoku, że to słowo padło z ust Kuby. No i bardzo szybko też Kubie zostało wytłumaczone w sposób taki dość czynny, że nie powinien używać tego słowa. No ale wiecie, ja wierzę, że błogosławieństwem dla mnie i dla mojego brata jest to, że my nigdy nie mieliśmy problemów z przeklinaniem. Nie przypominam sobie takich sytuacji. Wychowaliśmy się w domu, w którym mój tata miał specyficzną pracę, bo był policjantem. Tam się rzucało mięsem, po prostu. I łaska Pana spowodowała, że my nigdy nie używaliśmy przekleństw. W każdym naszym wieku. Będąc nastolatkiem, po dzień dzisiejszy, nigdy nie przeklinaliśmy. I tak naprawdę wydaje mi się, że mama nam tego później już nie musiała tłumaczyć. Ten aspekt, w którym przeszło to na naszą skórę, ja byłem świadom tego, że on dostał, a on to poczuł na sobie, wystarczyło. Wiecie? To jest niesamowite. Mamy ten owoc sprawiedliwości, o którym mówimy. I pomyślałem sobie też właśnie, że jest to taki temat trochę dla nas nawet i tematem tabu. Bo w dzisiejszych czasach, mówiąc wcześniej tutaj o różnych metodach, dostępnych środkach, o tym, co odkrywają psychologowie, jakie to życie tego dziecka już jest ciężkie na samym początku, gdy próbujemy po prostu używać naszej siły, chciałbym, abyśmy tutaj naszą uwagę skupili na Bożym Słowie. I ten fragment, który przede wszystkim czytamy, jest gdzie zawarty? W Nowym Testamencie. Jest to dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. Kolejną niezmiernie ważną częścią każdej rodziny, aspektu, który jest bardzo ważny w przestrzeni rodziny, jest trzeci aspekt, o którym wspominałem na początku, czyli jest to posłuszeństwo. Żyjemy w takich czasach, że pewne relacje czy korelacje w rodzinie względem rodziców i dzieci mają troszeczkę inną specyfikę niż było to 10, 15, 20 lat temu. Postaram się to ubrać dobrze w słowa, bo jest to bardzo ważne w to, w jaki sposób ja to powiem czy zakomunikuję. Te 20, może 30 lat temu czasem było bardziej szorstko, a teraz znowu jest za bardzo luźno. I tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Wiecie, nie ma żadnego problemu w tym, że my jako rodzice chcemy też być takimi rodzicami na tu i teraz, rodzicami XXI wieku i wytworzyć taką atmosferę przyjacielską, kumpelską z naszymi dziećmi, ale pewne rzeczy nigdy nie mogą się zmienić. Rodzic zawsze będzie rodzicem, dziecko zawsze będzie dzieckiem i aspekt posłuszeństwa nie działa w drugą stronę. Rodzice, bądźcie zawsze posłuszni dziecku. Tylko dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. I ta atmosfera, którą wy wytworzycie w domu, kumpelska czy przyjacielska, nie może powodować pewnej takiej sielanki. Wiecie, my jesteśmy teraz takimi ziomkami, tata z synkiem. Okej, dobra, ale musimy pamiętać o pewnych rzeczach, żeby to nam nie zburzyło pewien obraz. I pomyślałem sobie, że jest aspekt posłuszeństwa przede wszystkim także i ważny w kontekście całej rodziny. Mamy tutaj posłuszeństwo wynikające przede wszystkim z posłuszeństwa dzieci rodzicom, posłuszeństwa wzajemnego w relacjach, w całych korelacjach w małżeństwie, żona, mąż i na odwrót, a a także kolejny etap posłuszeństwa, gdy mamy rodziny wielodzietne, dwie czy trzy, dwoje czy troje dzieciaków, czyli posłuszeństwo wzajemne tych dzieciaków względem siebie. Takie trzy płaszczyzny. I napisałem sobie tutaj właśnie to, że tak naprawdę posłuszeństwo jest tym narzędziem, które jest niezbędne do wychowywania i które znowu wynika ze źródła, którym jest miłość. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszej części mojej usługi mówiłem o tym z obserwacji tego, co robi moja córka, gdy mnie naśladuje, czyli powielanie pewnych wzorców. Dzieci od samego początku nas naśladują i przeważnie zdarza się tak, że naśladują te rzeczy, które są dla nas ważne. Więc pytanie, co dla ciebie i co dla mnie jest ważne, bo potem to dziecko wynosi i naśladuje tatusia i mamusię i mówi, że to tatuś najczęściej robi, mamusia też najczęściej to robi, więc dla nich jest to ważne, więc dla dziecka też jest to ważne. I świadomi odpowiedzialności rodzice, myślę, że kształtują już od wczesnego dzieciństwa ten nawyk posłuszeństwa i odpowiedniego zachowywania się. Ja sobie właśnie tutaj napisałem tak, że ważne jest to naśladowanie naszych czynności przez dziecko z jednego głównego aspektu. Potem, gdy to dziecko jest ciut starsze, następuje powtarzanie tego, co powoduje dalszy element, jakim jest utrwalanie. I później wchodzi już w pewną bardzo ważną rzecz, którą często trudno jest zmienić, czyli wchodzi w nawyk. Może to być dobry nawyk lub może to być zły nawyk. Jakiś czas temu też mówiłem o nawykach i nie wiem, czy pamiętacie, bardzo ciężko jest nam zmieniać nasze złe nawyki. To jest proces i to jest długa praca. Więc świadomość tego, co robisz w domu, jak robisz w domu, jest bardzo ważne, bo twoje dziecko cały czas ciebie naśladuje. I myślę, że wracając tutaj do miłości, to ta miłość płynąca z serca jest niezbędną częścią posłuszeństwa Bogu. My jako osoby zbawione, jako osoby, które przyjęły Jezusa Chrystusa, mają już tą świadomość, że dzięki temu rozumiemy, czym jest posłuszeństwo, bo posłuszeństwo opiera się na źródle miłości. Gdybyśmy nie mieli miłości, gdybyśmy nie postępowali w miłości, jakże trudno byłoby nam okazywać sobie wzajemnie posłuszeństwo. Byłoby to wręcz po prostu niemożliwe. Dochodziłoby do bardzo wielu jakichś tam frustracji i rzeczy, z których po prostu nie moglibyśmy sobie radzić. Pomyślałem sobie jeszcze o takim aspekcie, mogę powiedzieć tutaj z krótkiego doświadczenia tego roku. Możemy mieć w małżeństwie różne podejście do wychowywania dzieci. I tak często się zdarza. Rodzice, żona i mąż musi wykonać tutaj pewną pracę. Wzajemne posłuszeństwo dotyczące pewnych metod, doborów wychowywania dzieci. Jeżeli wy coś razem ustaliliście, to musicie być wzajemnie sobie w tym posłuszni i posłuszni Panu Bogu. Dlaczego? Jeżeli dochodzi do takiej prostej, prozaicznej sytuacji, idzie dziecko, pyta się mamy, mamo, umówiłem się, mogę iść zobaczyć się z kolegami, z koleżankami? Nie, bo nie odrobiłeś jeszcze zadania. Jak odrobisz zadanie, to możesz iść. No i dziecko próbuje szczęścia. No to u mamy się nie udało, łamiemy barierę psychologiczną, idziemy do taty. Tatusiu, czy mogę iść, bo umówiłem się z kolegami czy z koleżankami? A pytałeś się mamusi? Tak. A co odpowiedziała ci mamusia? No, że tak i tak. No to po co do mnie przyszedłeś? Wiecie, to jest wzajemne posłuszeństwo. Jest problem, gdy mąż lub żona neguje coś, co wcześniej zostało między nami ustalone. I dziecko już ma tutaj fałszywy zarys tego posłuszeństwa. To jest bardzo istotne i to jest bardzo ważne. Boże prawo jest równoznaczne z Bożą wolą i prawo Boże wskazuje nam, jak żyć. Tak jak tutaj czytaliśmy w tym liście do Hebrajczyków, pewne rzeczy dopiero dochodzą do nas potem, z biegiem lat odkrywamy różne rzeczy. I ja tutaj przede wszystkim chciałbym zachęcić młodych ludzi, że jest to proces, w którym jesteście, będziecie cały czas najprawdopodobniej i dopiero po czasie zrozumiecie to, że ja tak samo zrozumiałem, że rodzice w pewnym wieku, gdy mamy ileś lat, są tym głosem, który nas prowadzi i pomimo tego, że nam się wydaje, że oni nie spełniają naszej woli, być może decydują za nas w taki sposób, w jaki my byśmy nie chcieli, to po czasie odkrywamy Bożą łaskę, w której ci rodzice właśnie to robili. I oni byli posłuszni przede wszystkim Bożemu Słowu i dzięki temu ja na przykład wierzę, że jestem w miejscu, w którym właśnie jestem. I biorąc pod uwagę wzór, o którym mówiłem na samym początku, czyli integralną część naszego fundamentu, na którym budujemy, Jezusa Chrystusa, On daje nam ciągle niesamowity wzór posłuszeństwa. Tej relacji, o której mówiłem. Bóg Ojciec i Bóg Syn. Pamiętacie te wszystkie fragmenty, w których Jezus mówi: nie robię nic, co byłoby niezgodne z wolą mojego Ojca. Przyszedłem tutaj na świat po to, żeby wypełnić wolę mojego Ojca. Ta ścisła zależność, ojcowska zależność. Bóg Ojciec i Bóg Syn. I znacie dobrze ten fragment, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, wiersz 42, i brzmi on następująco. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wiecie, to jest bardzo trudny fragment. Ktoś mógłby pomyśleć, no jak to jest możliwe? Jezus miał jakieś chwile załamania, gorszy dzień, gorszy moment. Jeśli Ojcze chcesz, oddal ten kielich. Ale potem następuje od razu ta zmiana. Lecz niech dzieje się Twoja wola, nie moja. To jest wzór w wychowywaniu dzieci, w wychowywaniu nas, w posłuszeństwie. Posłuszeństwo Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Duchowi Świętemu. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Wiecie, myślę, że nie jesteśmy w stanie bez miłości stworzyć tej wzajemnej strefy szacunku w rodzinie. Dlatego powinniśmy ciągle mówić o tym, czym jest miłość. I to, co mnie najbardziej urzeka w relacji Bóg Ojciec, Bóg Syn, to ta miłość jest bezinteresowna. Ona jest nieskazitelna. My żyjemy w takich czasach, to są bardzo dziwne i trudne czasy. Jakiś czas temu czytałem taki artykuł, w którym jest taka moda na świecie, że ludzie łączą się ze sobą pod pozorem miłości, ale tak naprawdę są ze sobą dla profitów. Tworzą związki partnerskie, dlatego bo im się to opłaca. Ja coś wniosę, druga część też coś wniesie. Ale to nie jest miłość. To jest jakaś karykatura miłości. Wiecie, miłość nie kalkuluje zysków. Czy miłość jest nastawiona w ogóle na zyski? W jakim kontekście Bóg Ojciec zesłał swojego Syna? Tak, po to, żeby zyskać. Żeby zyskać nas. Żeby mogło zejść zbawienie na świat w postaci Jego Syna. Ale widzimy tutaj ten zysk, tą możliwość wejścia w ten zysk. To jest bardzo istotne. Kończąc już właśnie, chciałbym powiedzieć, pamiętajmy o tym źródle fundamentu, czyli o Jezusie, który zarazem jest miłością. Dalsze aspekty, o których mówiliśmy, karność i posłuszeństwo, nie są możliwe w zrozumieniu tego, jeżeli nie pojmiemy, czym jest miłość i z czym się wiąże miłość. Chciałbym zaprosić już teraz zespół. Was poproszę, drodzy zborownicy, abyście powstali. I zachęcam do wspólnej modlitwy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który jest miłością, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Twoja miłość jest, Panie, cudowna, bezwarunkowa, nieskazitelna, jest idealna i nie jest nastawiona na zysk, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Twoja relacja z Twoim Synem Jezusem jest dla nas relacją, w której możemy się uczyć miłości, Panie. I w aspekcie miłości, źródło miłości to też jest karcenie i posłuszeństwo, Panie. Proszę Cię, żeby to słowo mogło nas przeszywać, żeby mogło do nas docierać, Panie. Aby mogło zostać w naszym umyśle, w naszym sercu, Panie, żeby było w całej tej przestrzeni naszego jestestwa, żeby weszło w przestrzeń, Panie, naszych rodzin, Panie. Wierzę, że Ty, Panie, chcesz nas wychowywać przez przede wszystkim Twoje słowo, a Twoje słowo o tym mówi jasno i nie da się tego, Panie, podważyć. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzisiejszy czas, który możemy tutaj mieć, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, Panie, że tutaj możemy spotykać się przede wszystkim ze względu na Ciebie, dlatego, bo Ciebie kochamy i jesteś dla nas najważniejszy. Błogosławię dalszą część, Panie, tego nabożeństwa, jeszcze ten czas uwielbienia, który jest przed nami, a także, tak jak to ostatnio zostało powiedziane, to drugie nabożeństwo w kawiarence, Panie, ten intymny czas relacji, który też jest potrzebny. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.